Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk i 46. Pełnia Literatury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na moim biurku leży dziś powieść Andrzeja Stasiuka Przewóz z 2021 roku. Zdobi ją okładka Kamila Targosza, nocny obraz, nokturn, przedstawiający mężczyznę na łodzi płynącego ciemną rzeką. Widzimy też w oddali drzewa i łunę. Łunę, która mogłaby być wschodem słońca, ale też może być ona ogniem. Jest w tym obrazie wiele z treści powieści. Samotny człowiek, rzeka i światło, które może być ogniem, a może być słońcem. Pierwotna, niepokojąca trochę rzeczywistość nocnej rzeki i jeszcze bardziej niepokojąca, tajemnicza łuna, która może być zbliżającą się apokalipsą. Zapraszam Państwa na opowieść o przewozie Andrzeja Stasiuka. Wydany w 2021 roku Przewóz był pierwszą powieścią Andrzeja Stasiuka od 12 lat, od czasów Taksima. Stasiuk przyzwyczaił nas do prozy autobiograficznej, do esejów, miniatur eseistycznych, do esejów podróżniczych, do tych gatunków, w których bardzo mocno zaznaczona była obecność autora, gatunków autobiograficznych. Tu mamy powrót pisarza, który stał się klasykiem współczesnej polskiej prozy, do epiki w sensie ścisłym, czyli do opowiadania historii. I jest to też powieść pandemiczna. A jedną z cech literatury pandemicznej, literatury, która powstawała w lockdownie 2020 roku, powstawała też w aurze wydarzeń tego roku i roku kolejnego, jest powrót do opowieści i powrót do literatury gatunkowej. Tak, Olga Tokarczuk, Empuzjon, napisała jako thriller, a Andrzej Stasiuk, Przewóz, pisze jako powieść historyczną. Tylko przestrzeń historyczności jest tutaj bardzo ciekawa. Jest teoria na temat współczesności, odpowiadająca na pytanie, kiedy właściwie zaczyna się współczesność, kiedy to jest współczesność. Ta teoria to teoria współczesności ruchomej, współczesności dynamicznej. Mówi ona, że współczesność zaczyna się w momencie, do którego sięga pamięć najstarszego żyjącego pokolenia. Przeszłość w naturalny sposób się przesuwa, wędruje. Tym momentem, w którym kończy się historia i zaczyna się nasza współczesność, są teraz lata II wojny światowej. To jest moment, który najstarsze żyjące pokolenie, czyli pokolenie ludzi urodzonych w latach 30., raczej w drugiej połowie lat 30., ma jeszcze w pamięci. Powieść o II wojnie światowej jest powieścią historyczną, ale opisującą taki punkt, w którym historia się kończy, a zaczyna się współczesność. Punkt, powiedziałbym, neuralgiczny, bardzo ciekawy. Pamięć świadków, pamięć dziecka w tym wypadku to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest postpamięć. To jest pamięć kolejnych pokoleń, pamięć wspomnień poprzedników, pamięć tego, co przeczytali na ten temat, pamięć wojny jako tematu popkultury, tematu historii, przedmiotu narodowych i rodzinnych legend. To jest zupełnie jasne, że II wojna światowa jest dla nas wspaniałym przykładem postpamięci. Myślę, że bardzo wielu z Państwa na pytanie, czy śni się Państwu wojna, odpowiedzą w sposób twierdzący. Tak, czasem śni się wojna. Absurdalny sposób, oczywiście obecna dzięki postpamięci. I dlatego też Andrzej Stasiuk jako temat powieści o pamięci i tożsamości wybrał ten czas, ten Czas też wspaniale mitotwórczy. Czas legend. Ja już mówiłem Państwu o tej powieści jako o czystej epice, ale to nie jest tak do końca, dlatego że Przewóz Stasiuka ma dwie płaszczyzny. Ma tę płaszczyznę powieści z okresu II wojny światowej, której akcja dzieje się w czerwcu 1941 roku nad Bugiem, na terenach wschodniej Polski, nieco zapseudonimowany, ale też dość czytelny, zwłaszcza dla osób, które o tych terenach wiedzą. Jastrzębów, który pojawia się w powieści, to jest Sokołów Podlaski, Dorohucza, to jest oczywiście Drohiczyn, most w Krystopolu, to most we Frankopolu, a taka miejscowość, która nazywa się Struszowa, wygląda na Jabłonnę Lacką. To ciekawostka krajoznawcza i też materiał na to, że bardzo możliwe, że można podróżować z przewozem w ręku. Druga płaszczyzna tej powieści dzieje się w tym samym miejscu, w tych samych terenach, w tej samej przestrzeni, ale 79 lat później. Latem 2020 roku. Wszyscy dobrze pamiętamy to lato. Lato, gdzie nie można było nigdzie wyjechać za granicę, ale otwarto kawiarnie, restauracje, hotele, gdzie należało, wchodząc do nich, włożyć maseczkę, gdzie nosiło się maseczki w sklepach, ale już nie nosiło się ich raczej na zewnątrz. Lato bardzo dużej ruchliwości, poczucia wolności, poruszania się. Wtedy nawet benzyna i gaz były bardzo tanie. Nie wiem, czy zbytnie koloryzuje tego okresu, ale ten czas był jeszcze czasem innego doświadczenia. Był czasem spotkań z bliskimi, których nie widziało się z powodów ograniczeń pandemicznych przez kilka miesięcy. I teraz radości tego, że można ich spotkać, że żyją, że mają się dobrze, towarzyszyła obserwacja tego, że przez ten czas się zmienili. To był czas, który zmienił nas wszystkich, ale zwłaszcza zmienił ludzi starych. I na tej płaszczyźnie powieści znajduje się wątek autobiograficzny. Wątek ojca pisarza, ojca Andrzeja Stasiuka, który traci pamięć i z jednej strony potrafi w ostatniej chwili tworzyć chaotyczne monologi, które prezentują właściwie całą treść pamięci dzieciństwa, pamięci najdalszej przeszłości, a z drugiej strony już nie potrafi odpowiadać na pytania, nie rozpoznaje historii, które sam opowiadał. Opowiadam Państwu o tym dlatego, że Andrzej Stasiuk po pierwsze wpisał to zdarzenie, to doświadczenie w materię powieści, w tym współczesnym jej wątku, a po drugie opowiadał o tym, że jest to właściwie inspiracja, źródło tej książki, która w tym świetle, właściwie w tym, powiedziałbym, mroku, okazuje się rekonstruowaniem świata dzieciństwa ojca. Świata tej współczesności, która staje się historią. Bo współczesność, przypomnę, dzieje się w zasięgu pamięci najstarszego żyjącego pokolenia. Ale ta wyprawa w świat ojca jest próbą poszerzenia własnego świata i próbą wyprawy tożsamościowej. To właśnie robi Andrzej Stasiuk w Przewozie, w tym wątku współczesnym, włócząc się nad Bugiem w tych wszystkich miejscach, w których umieścił swoją powieść. Bo oczywiście los ojca wprowadza w życie syna jeszcze jeden lęk przed utratą pamięci. Stasiuk mówił o tym w wywiadzie z Dorotą Wodecką w 2021 roku, wtedy kiedy się ta powieść ukazała. Mówił następujące zdania. Jeszcze jakiś czas temu wyobrażałem sobie, że starość będzie polegała na utracie sił, że po prostu ciało będzie zmęczone i nie można go będzie już posyłać w różne miejsca, żeby zbierało obrazy, wrażenia, doświadczało całej tej wspaniałości istnienia. Ale na pociechę pozostaną wszystkie minione dni, wszystkie zdarzenia, cały twardy dysk. A tu okazuje się, że niekoniecznie. I zostanie tylko mrok. Jakieś perwersyjne, czarne wody płodowe, w których będziesz unosić się jak potworny, zamierający płód. Ale te czarne wody płodowe, które są właściwie symbolem śmierci, a nie bezpieczeństwa i życia, tak jak wody płodowe zazwyczaj, są też rzeką. I rzeka jest tu absolutnie kluczowym miejscem i kluczowym symbolem. To jest oczywiście pamięć. Głębiny rzeki kryją w sobie zakonserwowane czasem szczątki przeszłości, a czasem jest to po prostu wielki, pomieszany bałagan. To jest oczywiście czas. To jest też symbol eschatologiczny. Ten symbol przewozu na drugi brzeg to jest przecież proces umierania. Ale jest to też rzeczywistość pierwotna, sytuująca się poza czasem. Rzeka była zawsze i też lubimy myśleć, że zawsze będzie. No i last but not least. Bug latem 1941 roku jest rzeką graniczną między terenem zajętym przez wojska hitlerowskie i terenem zajętym przez Związek Radziecki. I za chwilę ta granica zostanie przekroczona. Po lewej stronie rzeki, tam gdzie rozgrywa się większość akcji tego wątku historycznego przewozu, Niemcy gromadzą sprzęt wojskowy. Już szykują się do ataku. A ze strony prawej błyszczą reflektory i ta strona jest pilnowana, aby nie przekraczano rzecznej granicy, aby tam nie przenikali szpiedzy. Ta obsesja radziecka. Ale oczywiście rzekę chcą przekroczyć nie tylko szpiedzy, bo chcą przekroczyć ją przede wszystkim ukrywający się Żydzi, Żydzi uciekający przed Holokaustem. I to jest ta płaszczyzna realistyczna, historyczna opowieści. Na niej zbudowane są trzy wątki, które się w pewnym momencie spotykają. Wątek tytułowego przewoźnika przez rzekę, Lubki, młodego mężczyzny, który przed wojną trudnił się przewożeniem mieszkańców miejscowości przez rzekę do kościoła. Najwięcej miał klientów w niedzielę, kiedy z jednego brzegu płynięto na drugi, na Sumę. I on tych ludzi przewoził, siedząc potem w czółnie i czekając, aż oni po kościele wrócą. Nie uczestniczył razem z nimi w mszach. I to jest bardzo istotny rys tej postaci. To jest outsider, obserwator. To jest człowiek, który uważa, że spełnia się w obecności, w patrzeniu, w tym, aby pomóc zrealizować pewne zamiary, ale nie uczestniczy w tym jako pełnoprawny uczestnik. Czyli można powiedzieć, że jest figurą pisarza, niepiszącego pisarza. A zarazem jest on specjalistą. Od czasu, kiedy wojna wybuchła, kiedy Bug stał się graniczną rzeką, to Lubko ma opinię najlepszego przewoźnika. Kogoś, kto potrafi nie tylko wygrać z tą niebezpieczną, pełną wirów rzeką, rzeką nocną, przecież tych ludzi, których przewozi nocą, ale też wygrać z radzieckimi strażami, wygrać z niebezpiecznym, nieprzyjaznym światem wojny. Cieszy się on szacunkiem, ale jednocześnie jest człowiekiem zdeklasowanym. Po tym, jak spłonął jego dom, jest właściwie biedakiem i pracuje jako parobek młodej, bogatej wdowy Maryśki. Między nimi oczywiście jest napięcie erotyczne, chociaż nie są oni kochankami. Wątek drugi to jest wątek małego oddziału przyszłych żołnierzy wyklętych, a obecnych wyrzuconych z życia outsiderów z bronią. Tej broni nie mają tak bardzo dużo i nie bardzo mają też pomysł, co z tą bronią zrobić. Natomiast potrafią bez skrupułów jej używać, aby ukraść, aby zgwałcić, aby czynić generalnie zło słabszym. Do kogo mają strzelać? Nie będą strzelać do tej armii niemieckiej, która się zbiera na brzegu rzeki. I nie będą też strzelać do tych Rosjan, którzy ufortyfikowali zresztą ten odcinek Bugu. Tam jest tak zwana linia mołotowa, linia umocnień bunkrów. Stasiuk wpisuje się w tą wizję podziemia, o którym pisał Tadeusz Różewicz w Sztuce do piachu i w swoich wojennych prozach. To wątek drugi, a trzeci to para Żydów uciekających przed Holokaustem, uciekających na drugą stronę do Związku Radzieckiego. Młodych, niewinnych ludzi z zupełnie innego świata, ze świata kultury, Paryża, sztuki, znających obce języki. Ludzi, którzy czują się w swojej sytuacji i w tym miejscu, jak w rzeczywistości piekła. Oni się wszyscy w pewnym momencie spotykają, to znaczy Lubko, Maryśka, w oddział Siwego i dwoje Żydów, Max i Dora. Spotykają się w stodole. Ja nie będę Państwu bardzo dużo opowiadał, ale powiem tylko, że stodoła to jest też bardzo ważne miejsce w tej powieści. Zdaje się, są dwie stodoły, ale to miejsce, które zaczęło pełnić bardzo szerokie funkcje. Przede wszystkim funkcje mieszkalne. Lubko spał w stodole, odkąd zamieszkał w gospodarstwie Maryśki. Ale teraz ona, wygnana ze swojego domu przez stacjonujących tam Niemców, też przeniosła się do stodoły. W stodole ukrywają się Max i Dora. Do stodoły przychodzą też żołnierze. Mówi to oczywiście o tej degradacji, o animalizmie, bo ludzie zostali sprowadzeni do pozycji zwierząt. Jedni do pozycji łownej zwierzyny ukrywającej się, a drudzy stali się drapieżnikami. I tutaj nie mam na myśli Niemców, przedstawionych jako po prostu tam sobie gotujących gdzieś między kwitnącymi drzewami różne wojskowe przysmaki, tylko tych przyszłych żołnierzy wyklętych, którzy mają bardzo wielką potrzebę udowodnienia swojej siły i sensu tego, że są. Na przykład w zabijaniu Żydów, którzy może przypadkiem są komunistami, a jeśli nie są, to na przykład można ich okraść. I ta stodoła, czy te stodoły stają się miejscem wszystkich życiowych wtajemniczeń, bo ludzie tam śpią, uprawiają seks, chowają się, ale też ludzie tam umierają. Stodoła jest pełna życia i pełna zapachów, nie tylko zapachów siana, bo przecież Max i Dora, ukrywający się Żydzi, wypróżniają się w stodole, bo przecież wszystkie te funkcje życiowe, o których mówiłem, przynoszą inne zapachy, takie zapachy tej rzeczywistości obce, ale istniejące tam. Powieść Andrzeja Stasiuka jest powieścią, o której Sławomir Buryła na Łamach Twórczości napisał: przewóz wydziela z siebie przede wszystkim smród. I to zdanie rzeczywiście podkreśla aspekt tej powieści, który jest absolutnie wyjątkowy. To znaczy jej bardzo, bardzo wielką zmysłowość. Zmysłowość związaną z synestezyjnym doświadczeniem, nie tylko zapachu, bo też zapachu, dźwięków, smaków, temperatury, tego wszystkiego, co przynosi rzeka, co przynosi woda, ale też co przynosi właśnie taka rzeczywistość wiejskiej stodoły, starej stodoły, przesyconej jeszcze zapachem siana, słomy, zwierząt, ziarna, kurzu, skóry, jakichś gospodarskich narzędzi, wozów, które też przecież stały w stodole. Myślę, że ta zmysłowość przewozu jest związana z jego genezą, to znaczy z próbą odtworzenia świata pamiętanego przez ojca albo zapomnianego przez ojca, odtworzenia świata przeszłości. proszę Państwa, jak można odtworzyć świat z okresu wojny? Gdzie go można znaleźć? Przecież wszystko się zmieniło. Można go znaleźć w zapachach, w dźwiękach, w świetle, ale i zapachy się zmieniły. Przecież już nie hoduje się zwierząt w dzisiejszym świecie, w świecie higienicznym jest zupełnie inna rzeczywistość zapachowa. Jeżdżą samochody, a nie wozy. Zupełnie coś innego słychać. Dlatego tych zapachów przeszłości trzeba szukać nad rzeką, bo najbardziej pierwotnie pachnie woda. I tam też można znaleźć światło, które było wtedy, tam w 1941 roku. I tam też można znaleźć dźwięki z tamtego świata. Dlatego ona jest ośrodkiem opowieści. Może posłuchajmy właśnie opowieści o rzece z przewozu. Czuć było rzekę. Toczyła się tuż obok w mroku. Gęsta od mułu i ryb. Nagrzana za dnia, teraz oddawała ciepło. Płynęła przez ciemny kraj. Na brzegach stały obce armie i nasłuchiwały. Było jak 100, 200, 400 lat temu. Tylko nikt nie palił wielkiej liczby ognisk, by wprawić w przerażenie przeciwnika, tak jak zwykle czyniło się to na tych bezkresnych równinach. Wiał ciepły wiatr od tamtej strony. Rybi zapach mieszał się z wonią skoszonego siana. Głos lelka milkł na chwilę, a potem znowu odzywał się martwym, drewnianym tarkotem. Tylko to było słychać. Szukałem miejsca na wieczorny obóz, jakiegoś zjazdu nad samą rzekę, ale takiego, żeby osobówka nie dała rady, bo chciałem mieć spokój. Żeby odludnie i z widokiem. W końcu znalazłem. Przez niskie łąki to tu, to tam koszone, ale nie za bardzo nieregularnymi spłachciami, tylko tam, gdzie się dało wjechać ciągnikiem. Bażanty, czajki i zające umykały na odgłos silnika. Stanąłem nad samą wodą, na skrawku piaszczystej ziemi. Ktoś był tu wcześniej i zostawił po sobie czarny krąg ogniska, ale nie zostawił śmieci, żadnych flaszek, puszek ani plastiku. Myślałem, że to dobre miejsce. Na drugim brzegu, ukryty wśród wysokich drzew, stał dawny prawosławny żeński klasztor, teraz zamieniony w dom pomocy społecznej czy coś podobnego. Mój brzeg był urwisty i gnieździła się na nim kolonia brzegówek. Polatywały gęsto nad wodą i w nieustannym skwirze czyściły z komarów powietrze. W nocy, w półśnie, usłyszałem potężny plusk w rzece. Myślałem, że to sum z tamtych lat. Sum wielkości człowieka. Ale gdy rano poszedłem na brzeg, okazało się, że oderwał się kawałek skarpy podmytej wysokim, szybkim nurtem. Było gorąco i duszno. Woda płynęła oleiście i parowała mulistą wonią. Gdzieś tam, w głębi, w zakolach, stały legendarne sumy i czekały na łup. W podwodnych, starodawnych otchłaniach i zielonym mroku. Jak wszystkie te obrazy, które trzymają nas przy życiu, chociaż wiemy, że są tylko pięknym wymysłem. To były trzy fragmenty przewozu Andrzeja Stasiuka. Wcale nie ułożone chronologicznie, za co przepraszam, ale zależało mi, aby Państwo usłyszeli, jak on opisuje wodę, jak on opisuje rzekę i co z tej wody, że tak powiem, ma. Jak bardzo ważne to jest dla powieści, dla pamięci i dla tożsamości. Ale ten zapach rzeki, zapach natury, zapach wieczoru, ranku, nocy, w tym miejscu, oczywiście zawsze się on różni, różni się w zależności również od pogody. To nie jest jedyny zapach dominujący w powieści. I nie jedyny, który ma związek z tym, kim jesteśmy. ma związek z refleksją tożsamościową. Jej bohaterowie przesiąknięci są jeszcze innymi zapachami. Posłuchajmy i o nich. Gasili lampy, zdmuchiwali świece i próbowali przeczekać, bo umierało się w jasnym świetle dnia. Transporty do Treblinki szły w biały dzień. Nawet jak nie widzieli, to musieli o nich słyszeć. Ktoś im musiał opowiedzieć, jak pustoszeje sokołów, węgrów, kosów. O czymś trzeba było mówić w jesienne i zimowe dni, gdy zmierzch zapada zaraz po południu. W tej ciemności bez żadnych świateł, jak okiem sięgnąć. W mroku wypełnionym smrodem ognia. Potem będziemy my, przyjdą po nas, chcą pustej ziemi, nas też będą palić, będą nas wrzucać jedno obok drugiego do czarnych dołów, tak jak ich na ruszty z szyn i drewnem przekładać. Tłuściejszych na dół, na podpałkę, chudszych na górę, jak chrust. Mówię wam, tłusty lepiej się pali. A czemu mieliby palić? Do roboty wezmą, palić będą, taki mają gest. Robić każą, sami będą, swoich zwiozą. Nas wypalą, tak jak ich? Jak? Chrześcijan będą palić? Chrześcijanin pali się tak samo jak Żyd. Księdza trzeba spytać. Księdza też spalą. Księdza? Jak? Na dół pójdzie. Wszystkich zgonią i popędzą. Robić każą, jak tamtym. A potem do dołu z ogniem czarnym. My do roboty zdatni. A kto dół widział? Byli tacy, co widzieli. I tacy, co czuli smród. Jak przy ziemi i górą szedł. Straszny, tłusty smród. Na szybach siadał i trzeba było myć. Lepił się do okien. Baby skrobały żydowski tłuszcz. Widzieli i mówili. Tak? Tak. Tutaj nie czuć. Psy czują i wyją po nocach. Stoją na sztywnych łapach i węszą w tamtą stronę. Jak się tylu ludzi pali, to czuć na cały świat. Ale nie czuć. Będzie, jak nas spalą. Wielki naród. I wtedy będzie czuć. Słodki Jezu, za co nas? Żeby ziemia polska pustą była. Popiół rozsypią, zaorają, żeby im zboże lepiej rosło. Skrzętni są. No więc siedziałem w ciepłej izbie, w złotym półmroku, 30 kilometrów od czarnych płonących dołów i 20 lat po nich. I nie czułem spalenizny. Ale wszystko musiało nią przesiąknąć. Domy, stodoły, powietrze, drzewa, rzeka, cały ten kraj. Kraj płonącego mięsa. Kraj czarnych dołów, wypełnionych ludzkim tłuszczem. Kraj strachu. Kraj smutku. Kraj, o którym wszyscy zapomnieli. I tylko te doły, ten ogień sprawiają, że ktoś o nim myśli. Kraj, który jak tonący chwyta się własnej pamięci, bo nikt inny go nie zapamięta. W komorze pachniały jabłka. Pachniał papierosowy dym z Waweli albo Giewontów i soślina spod kuchni. Słuchałem rozmów dorosłych, ale nie interesowały mnie słowa. Było mi dobrze i bezpiecznie, ponieważ ich obecność odgradzała mnie od reszty świata. Od przeszłości, o której nie miałem pojęcia. Wzięli ją na siebie, wchłonęli dym, przesiąkli nim. Nie mogło być inaczej. Oni, reszta, wszyscy, cały ten kraj, który grzebie w zgliszczach. Wyciąga nadpalone rzeczy, metal, szkło, cokolwiek i próbuje poskładać, zlepić jakąś opowieść, historię, którą można opowiedzieć innym. Przeciera, obmywa szczątki i skleja je, niczym jakiś doktor Frankenstein od tożsamości. Ale nikogo to nie obchodzi, nikogo nie interesuje. Husaria, desperaci w lasach, bohaterowie, maligna wspomnień, sami z tym wszystkim, przy naftówce, w cieniu świata, który ma to w dupie. Już państwo wiedzą, dlaczego krytyk napisał, że przewóz wydziela z siebie przede wszystkim smród. Ale nie jest to abstrakcyjny smród. To jest smród tego miejsca, to jest smród tej ziemi i wydarzeń, które miały miejsce na tej ziemi. Stasiuk pisze o Holokauście jako o doświadczeniu radioaktywnym. Tylko to promieniowanie radioaktywne to u niego jest po prostu zapach, którym wszystko przeniknęło. Przeniknęły domy, drzewa, rzeka, piach, przeniknęły rzeczy i przeniknęli ludzie. Ten zapach w jego świadomości nie wywietrzał. I nie wywietrzała też ta wyobraźnia, frenetyczna wyobraźnia związana właśnie z losem palących się ciał. Wyobraźnia, która prowadzi do aluzji związanych z ekshumacjami ofiar katastrofy smoleńskiej, z tą pasją zaglądania do grobu, z tą potrzebą przerażenia, potrzebą dotknięcia kości, dotknięcia materii. Ta fascynacja i trauma, trauma życia w rzeczywistości trupiego zapachu, trauma tych, którzy przeżyli, jest nieświadomie przekazywana kolejnym pokoleniom. Tym pokoleniom, które są pokoleniami współczesności późniejszej, nie tej współczesności, którą pamięta najstarsze pokolenie, najstarsza generacja, tylko współczesności naszej, mówi Stasiuk. To znaczy właśnie zdanie padające w przewozie. Wojna się skończyła, ale nie minęła, bo wojna tutaj nie mija nigdy. I tak właśnie Stasiuk widzi współczesnych Polaków jako naród uformowany przez postpamięć, przez wyparcie prawdziwego oblicza bliżej nieokreślonych oddziałów pod bronią, które w strasznym położeniu pomiędzy dwiema antycznymi potęgami próbowały coś zrobić, ale robiły właściwie tylko rzeczy niegodne. Tylko to było łatwe, tylko to było możliwe. Bo taki właśnie jest człowiek, kiedy długo nie je, kiedy długo się chowa i ma broń. I jest opuszczony przez wszystkich i nie ma celu. Zresztą to jest wizja, która wpisuje się w nurt o partyzantce, o II wojnie. Nurt, w którym portretuje się sytuację ludzi walczących, sytuującą ich na granicy pomiędzy żołnierzem a bandytą. Na granicy, którą oni przekraczają, która jest płynna. Przechodzą, wracają, znowu przechodzą, znowu wracają. To jest łatwiejsze niż przekroczenie tej rzeki. I to jest też terapia. To jest też próba wyjaśnienia, próba zrozumienia, skąd się biorą dzisiaj jacyś ludzie z emblematami Polski walczącej, z emblematami związanymi z kultem żołnierzy wyklętych. Ludzie, którzy ewidentnie szukają ofiary. Nie ofiary z własnego życia, tylko szukają kogoś, kto mógłby być ich ofiarą. Stasiuk rozdrapuje tutaj blizny. Można też użyć innej metafory. Wkłada kij w mrowisko. Tak on widzi Polskę, którą bardzo kocha. Mówił o tym zresztą w wywiadzie opublikowanym na łamach Przeglądu. O przewozie mówił tak. Dla mnie ta powieść jest arcypolska. Nie napisałem w życiu lepszego studium polskiego narodu, bo ja od zawsze próbuję to robić, opisać mój jedyny umiłowany kraj. Może nieco bezlitośnie, ale nie uznaję tego za jakiekolwiek przestępstwo literackie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, on pisze o rzeczywistości swojego ojca i o rzeczywistości, którą on przekazał mu albo nie przekazał, bo nie zdążył. I on musi te szyfry odczytywać, on musi ją wywoływać na światło dzienne. usłyszeliśmy już zdanie o tym, że wojna tutaj nigdy nie mija, napisane przez narratora przewozu, jakby mające autorską również sygnaturę. Ale jest inne zdanie, wypowiadane przez przewoźnika, który, kiedy żołnierze proponują mu włączenie się do oddziału partyzanckiego, wręcz za bycie zastępcą dowódcy, odrzuca tę propozycję. To przypominam, podobnie jak z tym kościołem, on siedział i czekał na ludzi, którzy wrócą z Sumy, sam nie szedł. Więc on odrzuca tę propozycję, mówiąc, że wozi ludzi i że nie zna się na wojnie, i mówi wtedy zdanie: wojna się kiedyś skończy, a rzeka będzie zawsze. I ta powieść, Przewóz Andrzeja Stasiuka, jest rozpięta pomiędzy tymi dwoma zdaniami. Zdaniem o tym, że wojna tutaj będzie zawsze trwała, i zdaniem o tym, że kiedyś się skończy, a zawsze będzie rzeka. I to jest ta wielka nadzieja, jaką Przewóz pozostawia. Nadzieja, że zawsze będzie przestrzeń, do której będzie można sięgnąć, w której będzie można się obmyć. Może nawet będzie można przekroczyć tę rzekę, ale po to, żeby zobaczyć, co się dzieje tam na drugiej stronie, i wrócić. Zdradzam, że to spotkało bohaterów. Rzeka będzie zawsze. Oby tylko nie jako czarne wody płodowe niepamięci. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 46. odcinka Pełni Literatury. Żegnam się z Państwa na 2 tygodnie. Do usłyszenia.